Pieniądze, które trzymasz na koncie, nie należą tylko do ciebie, więc podziel się nimi. Jeśli na serio szukasz Boga, zadbaj o Jego ludzi, niezależnie od tego, kim są i jak wyglądają. Prosta modlitwa, szczery post i hojna jałmużna, a nad nimi miłość. Tyle wystarczy. Proszę Państwa, przedstawiam z największym szacunkiem siostrę Małgorzatę Annę Chmielewską, prezesa Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia.
Serdecznie witamy.
Dziękuję za zaproszenie. Zaproszenie dzięki Michałowi, który bardzo nam pomaga i który jest naszym przyjacielem i podporą.
No właśnie,
i
bo...
Bardzo się cieszę, że możemy rozmawiać z małej wioski w Świętokrzyskim, na Gorzyce się to nazywa, z Wiedniem, także to jest po prostu...
No też taka wioska w Austrii.
Taka większa.
Wiedeń troszkę. Taka wioska malutka, tak.
Taka większa.
No bo na Gorzyce są centrum świata. Tak.
No właśnie. Dokładnie. Bo wszystkie drogi prowadzą do Gorzyc.
Do Nagorzyc.
Do Nagorzyc. Proszę siostry, no w zasadzie... Czy to jest właśnie to całe aktywne chrześcijaństwo, aktywny katolicyzm? Na czym to on polega? Czy tylko jest to modlitwa, gdzie aktywność polega na składaniu rąk i klękaniu? Czy na czym polega to aktywne chrześcijaństwo według siostry?
Na jednym, na drugim i na trzecim. Przede wszystkim na pragnieniu spotkania Chrystusa. Chrystus mówi o sobie, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Chrystus nie jest teorią, Chrystus stał się człowiekiem, jak mówi jeden z ojców Kościoła, ze świętych, no, ojców Kościoła. Chrystus stał się człowiekiem po to, żeby człowiek mógł stać się Bogiem. Oczywiście nie w znaczeniu takim, jak niektórzy władcy tego świata uzurpują sobie posiadanie bóstwa czy mocy bożych, wymagają czci i honorów takich, jakie się tylko Panu Bogu należą. Nie. Chodzi o to, że my mamy się stać takimi, jak stał się Chrystus. Po to On przyszedł na świat. No nie ma wymówki już w tej chwili, że Pan Bóg gdzieś tam w niebie sobie fruwa i nie wiem, jaki ja powinienem być, co powinienem robić, żeby być do Niego podobnym, bo przecież tak naprawdę celem naszego życia jest bycie na obraz i podobieństwo Boże, tak zostaliśmy stworzeni. Wracając do tematu, to jest bardzo proste. Pragnieniem chrześcijanina powinno być spotkanie Chrystusa. I Chrystus podaje wyraźnie trzy adresy, pod którymi mieszka. Przy czym dowcip polega na tym, że trzeba go szukać pod tymi trzema adresami naraz. To jest oczywiście Eucharystia, to jest ciało moje, to jest krew moja, mówi Pan Jezus. To jest w Kościół przez duże K, nie mylić z Kościołem budynkiem. Oczywiście w Kościele budynku można go też spotkać i w Najświętszym Sakramencie, i pod tym drugim, w Eucharystii, pod tym drugim adresem. A tym drugim adresem są moi bracia i siostry. Pan Jezus mówi, gdzie dwóch lub trzech jest zebranych w imię moje, tam ja jestem pośród nich. A święty Paweł mówi o ciele Chrystusa. Rzadko sobie to przypominamy, że my wszyscy ochrzczeni jesteśmy jednym ciałem. Do tego stopnia, że porównuje święty Paweł przecież ciało Chrystusa, czyli nas wszystkich połączonych chrztem, do ciała, w którym jeśli boli cię palec, no to boli cię całe ciało. Jak ci nawala ząb, no to wiadomo, że całe ciało i całość jest do kitu. Ale święty Paweł mówi to bardzo obrazowo, no oczywiście nie tymi słowami, ale prawie tymi słowami. Prawie tymi słowami. I ponieważ jesteśmy jednym ciałem, obowiązuje nas... I ciałem Chrystusa obowiązuje nas zwyczajnie i braterstwo, i wzajemna troska, i miłość, żeby się troszczyć o siebie wzajemnie z miłością. Kościół przez duże K to jest wspólnota, to jest lud Boży, wspólnota, ale także tradycja przez duże T. To tradycja przez duże T to znowu nie polega na tym, że koniecznie komunia święta na pust, albo nie wiem, długość koronek przy albie księdza i tak dalej, i tak dalej. Bo to nie jest ta tradycja. Tradycja to jest przekaz doświadczenia wiary przez wieki, przekazywana przez Kościół, przez nauczanie Kościoła. To jest Pismo Święte i pogłębianie rozumienia przekazu poprzez Pismo Święte. I trzeci adres to jest drugi człowiek. Cokolwiek uczyniliście jednemu z moich braci najmniejszych, mnieście uczynili. Pan Jezus mówi jeszcze, byłem głodny, daliście mi jeść, byłem spragniony, daliście mi pić. Te trzy adresy muszą iść razem. Zwykle w nauczaniu, szczególnie polskiego Kościoła, ogromnie podkreśla i słusznie, podkreśla się spotkanie z Chrystusem w Eucharystii. I słusznie. Tylko, że to nie jest koniec, a to jest początek. Bo odkryć go musimy we wspólnocie Kościoła, na mszy świętej. Odkryć musimy siostrę, staruszkę, która mi przeszkadza, bo szeleści różańcem, a to jest msza święta i właśnie albo mnie denerwuje, albo ten dzieciak, który gania po kościele i nie pozwala mi się skupić okropnie pobożnie i mieć bardzo pobożnych myśli. I także inny człowiek, to już szerokie, ten, kto jest we wspólnocie razem ze mną, a niestety wspólnota to nie polega na tym, chrześcijańska, że dobieramy się według wspólnych jakichś upodobań czy tego, co nas wspólnie kręci, bo Pan Bóg ma poczucie humoru i w tę wspólnotę wrzuca ludzi bardzo różnych. No nigdy byśmy się nie spotkali nawet przez internet, gdyby nie Chrystus. Gdzie ja bym Michała poznała? W życiu, a nie on mnie. I tak dalej, i tak dalej. I trzeci adres, ten właśnie dotyczy człowieka drugiego, mojego bliźniego, szczególnie bliźniego w potrzebie. Te trzy adresy muszą iść razem.
Jeśli chodzi o Michała, to powiem szczerze, że Michał mnie znalazł, nie ja znalazłem Michała, no. Tak było z nami. A jeśli chodzi o koronki, to chyba bardziej pani Agnieszka się zna na koronkach niż ja, bo ja nie mam koronek i przysutacji.
To zależy, jakie koronki się ma na myśli. To jest,
chyba, to że jest koronkę wszystko... do miłosierdzia Bożego.
Wszystko w cudzysłowie oczywiście, ale takie właśnie, za tradycję uważamy to właśnie, że ma być taki, a nie inny obraz w kościele, no nie wiem właśnie, komunia święta albo na rękę, albo na klęcząco, to są walki, to jest nienawiść między nami o rzeczy, które oczywiście nie są drugorzędne, ale są pewnym obyczajem. Wiele mamy takich rzeczy w Kościele i wiele było ich w historii Kościoła, ale to nie jest ta tradycja, choć niektóre są oczywiście potrzebne, bo potrzebne są rytuały, ale je można zmieniać. Natomiast sam obrzęd przy świętej był zmieniany przecież od początku chrześcijaństwa wiele, wiele razy i istnieje ich dobrych kilka w Kościele katolickim, nie mówiąc już o Kościele prawosławnym i innym.
Siostro, czyli lepiej planować to dobro, czy może tak jak pan Michał, spontaniczność przede wszystkim?
Nie można robić biznesplanu na miłość, bo to się nie da. Natomiast oczywiście, jeżeli ja przykładowo prowadzimy domy dla ludzi bezdomnych, to jednak jak zaczynam budować dom, a w tej chwili mam na głowie dwie budowy i po prostu
a
możecie...
A które to są już domy z kolei?
To znaczy domów jest 11. Jeden budujemy w tej chwili w Warszawie. Znaczy rok czasu trwa załatwianie dokumentacji. Na szczęście nie jestem w tym sama. I właśnie dzisiaj dostałem wiadomość, że już prawie będzie pozwolenie na budowę. A drugi w tej chwili budujemy już na terenie domu jakby, który już istnieje w Zochcinie. Kolejny budynek. Także no, tych domów w ogóle, adresów jest 11 w tej chwili. Na dzień dzisiejszy może być niebawem więcej lub mniej, w zależności od okoliczności. Ale jeżeli planuję, no to przede wszystkim muszę mniej więcej wiedzieć, no oczywiście muszę mieć projekt, prawda? Dalej no odpowiednie formalności i muszę mieć wyobrażenie, przynajmniej na początek, skąd wezmę na to pieniądze, żeby zapłacić wykonawcom. Oczywiście są momenty w naszym życiu, naszej wspólnoty bywało, że zaczynaliśmy, większość rzeczy zaczynaliśmy nie mając żadnych pieniędzy i one przychodziły wtedy, kiedy ludzie widzieli, że dzieje się coś dobrego. Nie robiliśmy biznesplanu, ale mimo wszystko nie podpisywałam umów z wykonawcami, zanim nie miałam zapewnionych pieniędzy na wykonanie. Więc w miłości trzeba być roztropnym, no i uczciwym oczywiście, a z drugiej strony też nie można planować. No nie, taką autentyczną historię opowiadał mi nasz założyciel w Kanadzie, pewne małżeństwo, żona bardzo chciała mieć dzieci, a on siadł, pracował w banku zresztą, siadł, wziął Excela przed komputerem i zaczął jej wyliczać, kiedy to ich będzie stać na dziecko. I wyszło na to, że właściwie nigdy, albo pod koniec życia. Więc co oczywiście nie oznacza, że również i dzieci nie należy w jakimś sensie planować, ale to nie jest miłość. Trochę szaleństwa w tej miłości. Poza tym Pan Bóg stawia przed nami codziennie najrozmaitsze wyzwania i pyta, co ty na to, jaką masz odpowiedź. To jest historia miłosiernego Samarytanina i tych wszystkich, którzy mijali tego poranionego człowieka, którzy mieli swoje plany i swoje biznesy i go po prostu mijali, bo byli tak zajęci Panem Bogiem, że nie widzieli leżącego go w rowie.
Chyba łatwiej byłoby złapać tę kobietę za rękę, niż tam klikać w tych Excelach. To by chyba bardziej pomogło, siostro, w tym planowaniu tak. dzieci. Chociaż nie wiem, ja się na tym nie znam. Siostro, jak smakuje ta zupa na mąciaku? To mnie bardzo ciekawi, bo ja pracowałem kiedyś w Sopocie. Właśnie jak smakuje ta zupa na mąciaku?
Powiem szczerze, że ja jej nigdy nie próbowałam. Tam są nasi ludzie, może inaczej. Te akcje zaczęli ludzie stamtąd, głównie dwie osoby, Ola i Jerzy, którzy zaczęli akcję, a następnie szukając możliwości jakby sformalizowania, bo potrzebują konta, prawda, i tak dalej, przyłączyli się do nas, myśmy ich przyjęli. Oczywiście wspieramy ich bardzo, natomiast nie byłam w Sopocie, zresztą ostatni rok nie wydają, z powodu pandemii, nie wydają zupy, tylko rozwożą suchy prowiant, konserwy, suchy prowiant, no bo ze względów epidemicznych, ale na pewno niebawem wrócą, jeśli się skończy ta pandemia. Także samego smaku zupy nie poznałam, ale wiem, że znam doskonale tych ludzi, są to fantastyczni ludzie, którzy mają tam zresztą sporo wolontariuszy, zarówno harcerzy, jak i kilka parafii tam im pomaga. No miasto Sopot nie jest przeszczęśliwe i pisało już do mnie, że bardzo by ich chcieli z tego mąciaka wykopać, no bo przecież to wstyd i hańba, żeby ludzie bezdomni jedli na placu, gdzie turyści przebywają, bo to wizerunek miasta, no to zróbcie coś, żeby nie było ludzi bezdomnych, to wizerunek miasta się poprawi. Na razie sprawa przycichła, ale pewnie jak zaczną wydawać tę zupę z powrotem, to oni nie tylko wydają zupę, ale również mają samochód. Najpierw myśmy im dali takiego dostawczaka, potem rozleciał się już, więc zdobyli pieniądze, kupili. Tam są służby pielęgniarskie, które opatrują rany, które pomagają, a także pomagają ludziom w wyjściu z bezdomności. Czasami zresztą kierując do naszych domów ludzi, którzy zgadzają się na to, żeby podjąć kroki w kierunku wyjścia z bezdomności.
Siostro, właśnie, a dlaczego osoby trafiają na margines społeczny? Jakie są takie przyczyny? Czy właśnie siostra też widzi możliwości wyjścia z tej trudnej sytuacji?
Oczywiście możliwości wyjścia widzę i tysiące ludzi, którzy przewinęli się przez nasze domy, ale także przez domy innych organizacji, wyszło z tej sytuacji. Jakie są przyczyny? No cóż, księże, właśnie niedawno przywieziono do nas księdza, którego zgarnęła z ulicy jakaś dobra dusza, który jest głęboko uzależniony od alkoholu. No w tej chwili jest zasuspendowany, nie może odprawiać mszy, ale staramy się jakby pomóc mu, żeby przede wszystkim uporządkował sobie życie pod wieloma względami, bo po pijanemu robi się różne rzeczy nie zawsze zgodne, powiedzmy sobie, z naszą moralnością chrześcijańską. I nie on jeden, także nie ma tutaj środowiska czy grupy ludzi, która byłaby bezpieczna.
Niedotknięta
tym problemem. Zresztą to nie jest jedyny kapłan, który jest w naszym domu, który znalazł się bezdomny albo też na granicy z powodu przeważnie uzależnienia od alkoholu. Dotyka to wielu ludzi. Także nie ma tutaj recepty. W naszych domach są ludzie, bywają profesorowie uniwersytetu, ludzie, którzy mieli firmy, ludzie, którzy mieli rodziny. Albo bezdomność jest skutkiem uzależnienia, bardzo złych, głupich decyzji, jakie człowiek, nie tylko od alkoholu uzależnienia, ale od hazardu, od narkotyków oczywiście, głupich decyzji albo osobistych, albo też człowiek, i takich przypadków też jest niemało, człowiek zostaje skrzywdzony, nie jest w stanie tego znieść. Przykładowo, no nie wiem, żona go zdradziła, czy mąż ją zdradził i po prostu nie jest w stanie tego znieść, popada w depresję, popada w długi, popada w bezdomność po prostu. Czasami jest to choroba psychiczna, czasami jest to najzwyczajniej w świecie, i takich osób też mamy dużo, to są wychowankowie instytucji, które powinny zapewnić dzieciom dom, tym, które nie mają rodzinnego domu. No a kończy się często tym, że w wieku 18 lat młody człowiek opuszcza taki dom i ląduje na ulicy. Lub też młody człowiek ucieka do miasta z sytuacji kompletnie patologicznych, rodzinnych, z innych miejscowości, nie radzi sobie, no bo trudno, żeby 18-latek czy nawet 20-latek bez żadnego oparcia w rodzinie, nie mając nikogo, poradził sobie. No to jest niemożliwe. No Michał, nie wiem, w jakim wieku masz dzieci, ale chyba już dorosły. I sobie wyobraź, że 18-letnia twoja córka, nagle nie mając nikogo, babci, cioci, taty, mamy, wujka, ląduje na ulicy i ma sobie poradzić. Albo nawet w najlepszym przypadku dostaje mieszkanie i teraz on nawet nie wie, że musi zapłacić czynsz, nie wie jak szukać pracy, nie wie jak, no nic, po prostu i nie ma nikogo. Więc takich przypadków też mamy niemało. Ofiary przemocy kobiety, ofiary przemocy, zarówno z dziećmi, jak i bez dzieci. Naprawdę są to bardzo, bardzo różne sytuacje. Jak mówię, choroby psychiczne, niemożność, niepełnosprawność, w tym intelektualna. Jak my mówimy, za mądry, żeby dostać rentę, za słaby intelektualnie, żeby żyć. Ludzie pogubieni, nie odnajdujący się kompletnie w skomplikowanym społeczeństwie, nie mający oparcia w rodzinie.
Proszę siostry, a czy to nie jest też tak, że ten system społeczny jest trochę chory, trochę zachorował?
Trochę?
No, znaczy.
Muszę trochę bardziej niż trochę.
Troszkę bardziej niż trochę, na pewno. Pod bardzo wieloma względami. Przede wszystkim stworzyliśmy społeczne systemy i organizacje społeczne, społeczeństwa taką, w której nie ma miejsca dla słabych. Dzisiaj czytałem na Facebooku wpis ojca dziecka niepełnosprawnego, które pochodzi spod Krakowa i dojeżdża do szkoły do Krakowa. I szkoła ogłosiła lato w mieście, czyli takie zajęcia na wakacyjne. Więc to dziecko i ten rodzic się z ogromną radością zapisał, nie, dziecko nie ma meldunku krakowskiego, mu się nie należy.
Jak za komuny.
Człowiek bezdomny, słucham?
Jak za komuny. Ze wsi nie może iść na studia i nie może się zameldować w mieście.
Nie, za komuny, przepraszam, ten ze wsi miał dodatkowe punkty. za pochodzenie robotnicze. Zdawałam za komuny i niestety nie miałam. Na studia zdawałam, bo były egzaminy na studia.
Ja się tylko zastanawiam, dlaczego pani Agnieszka wie takie rzeczy.
Nie miałam punktów. Wręcz powiedziałabym punkty ujemne za pochodzenie, ale się dostałam. Więc to nie tak. Myślę, że to jest zupełnie inaczej, ale skutek jest podobny w jakimś sensie. Zresztą te systemy dotyczą również służby zdrowia. No, polega to między innymi na tym, i to mi potwierdziła zresztą krakowska lekarka, bo kiedyś o tym mówiłam na jakiejś konferencji, i potem ona podeszła, a mówi: siostra ma rację, o co chodzi? Przykładowo, jeżeli jakaś, bo teraz lekarz nie leczy, tylko świadczy usługi medyczne zgodnie z procedurami. Już nie ma lekarza. Nauczyciel nie uczy, nie jest mistrzem, nauczycielem, tylko świadczy usługi edukacyjne. No i jak człowiek nie ma prawa do tych usług, bo gdzie indziej ma meldunek, no to koniec. Podobnie jest na przykład w służbie zdrowia. Jeżeli przykładowo jakaś procedura jest przewidziana do 70 roku życia, to w dniu 70 urodzin pacjenta można mu odłączyć rurkę. Dokładnie tak jest i to nie są żarty. Więc stykamy się z tym w różnych okolicznościach. Podobnie jest z ludźmi bezdomnymi, przykładowo do schroniska w mieście. XY może się dostać człowiek, który po pierwsze ma decyzję administracyjną. Nie wiem, czy Państwo sobie zdają sprawę, co to znaczy taką decyzję zdobyć administracyjną. To potrzeba wywiadu środowiskowego z ośrodka pomocy społecznej, trzeba mieć dokumenty. Jeszcze ośrodek pomocy społecznej będzie szukał rodziny, która może za to zapłaci i tak dalej, a człowiek leży pod bramą schroniska bezdomny i chory. Tak jest, naprawdę. I oczywiście w naszych domach to nie obowiązuje, ale tak naprawdę działamy na granicy prawa. No i to są systemy, w których stworzone po to, żeby niby zorganizować społeczeństwo, tylko w tych systemach nie mieści się bardzo wielu ludzi. No, mogę podać jeszcze przykład, jak chcecie wysłuchać. W jednym z naszych domów w Warszawie rzecz się działa. Była pani z mężem i z synem, wówczas 15-letnim. Mąż pracował na budowie, pochodzili z Bydgoszczy. Dostał wylewu, stał się niepełnosprawny, wobec tego stracił pracę i siłą rzeczy mieszkanie. Wylądowali u nas z tym chłopcem. Chłopiec chodził do bardzo takiego specjalistycznego technikum, niezwykle zdolny matematyk w Warszawie. Ojciec tego chłopca zmarł, mama niestety zabrała chłopca i poszła z jednym z naszych mieszkańców, no w tango nazwijmy to, ponieważ chłopiec jej syn jej przeszkadzał, już wtedy był, on miał 16, był tak w pierwszej klasie technikum, wobec tego go wyrzuciła i chłopak spał ze dwa dni, to był maj jak pamiętam, spał ze dwa dni na klatkach schodowych i przytomnie zadzwonił do nas. Myśmy oczywiście chłopaka przyjęli, tylko jaki był problem? Mianowicie nam jest nie wolno trzymać niepełnoletnich w naszych domach. Powinien trafić do domu dziecka. Dom dziecka, jemu należny był w Bydgoszczy. On Bydgoszcz opuścił w wieku lat 5. I w tej Bydgoszczy, tejże Bydgoszczy, oczywiście nie było takiego technikum, bo to jest takie, które tam jest jedno na ileś, znaczy kilka takich w Polsce. Więc ugadaliśmy się ze szkołą, że szkoła nic nie wie. Pracownik socjalny chodził na wywiadówki albo kierownik domu. Chłopak się uczył i oczywiście u nas miał osobny pokój, no dbaliśmy o niego i tak dalej, i tak dalej. I skończył lat 18, czyli był w ostatniej klasie, tak przedostatniej technikum. I przyszła pani z pomocy społecznej, z lokalnego ośrodka dzielnicowego. Do tej pory jego nie było na liście naszych mieszkańców, ale jak skończył 18 lat, to go tam wpisali na tę listę. Przyszła pani z ośrodka pomocy społecznej, mówi: zaraz, ale pan, nazwijmy go Janek, pan Janek nie ma prawa tu być, bo pan Janek miał ostatni meldunek w Bydgoszczy stały. Więc do noclegowni w Bydgoszczy. Chłopak naturalny. Tak. Chłopak, ale to jest nagminne. Chłopak w maturalnej klasie w Bydgoszczy w ogóle nie zna i do noclegowni. Noclegownia, jak wiecie państwo, polega na tym, że wieczorem przychodzi, rano wychodzi.
Musi opuścić.
Musi opuścić. Kto z nas w ogóle zgodziłby się dla swojego dziecka na coś takiego? Więc oczywiście pokazaliśmy pani socjalnej środkowy palec i zdał maturę.
Serdeczny, serdeczny ten maturę. Znaczy się.
Powiedziałam chwileczkę.
Serdeczny Bóg zapłać za wizytę.
Nie pamiętam tam ile procent kosztów utrzymania domu, a resztę płacimy my, czyli dzięki takim ludziom jak Michał i wielu innym. Wobec tego Janek nie jest na waszym utrzymaniu, tylko na naszym i wy iść proszę. No.
Właśnie, bo siostra ma...
Zdał maturę. To są, ale to takich, to nie będę was zanudzać, ale taki kobieta, która za 3 dni ma mieć operację na raka, w Warszawie pracowała i żyła 20 lat, rozchorowała się, była projektantką wnętrz, coś takiego, znalazła się na ulicy, bo nie miała na wynajem mieszkania. Za 3 dni ma mieć operację, pomoc społeczna płaciła jej ten ubezpieczenie i w Warszawie oczywiście operację, gdzie była leczona i pomoc społeczna przychodzi i mówi zaraz, ale pani pochodzi z Radomska. Wobec tego proszę won do Radomska, do schroniska. Ona ma za 3 dni operację na raka, bo inaczej nie zapłacimy za ubezpieczenie. Ja mówię, dobra, do mojego dziewczyn z biura, zatrudnijcie ją na 1/8 etatu, cokolwiek, żeby tylko miała ubezpieczenie i do widzenia. Więc i oczywiście została u nas i przeszła tę operację.
To jest jak czeski film, to aż się wierzyć nie chce, że takie coś się dzieje.
Panią nagminnie. Mhm. Nagminnie i wiele innych rzeczy, to można by książki pisać. Tak właśnie jest. No, to są systemy, które tworzymy, systemy, które niby porządkują, w rzeczywistości działają bardzo często przeciwko człowiekowi, a szczególnie przeciwko najsłabszym.
Właśnie, bo siostra wspomniała o książkach. Jaki jest tak naprawdę sposób na szczęśliwe życie, jak siostra myśli? Bo taka książka też chyba została wydana.
No, nie jedna zresztą. Bo druga mówi właśnie odłóż tę książkę i zrób coś dobrego.
Nie wiadomo, co robić.
Nie wiadomo, czy czytać, nie czytać, czy gonić i pomagać biedakom, czy sprzątać, myślę, czy gotować, czy główkować już tego wszystkiego.
Zacznij robić coś dobrego, to potem napiszesz książkę i okaże się, że będzie dokładnie to samo, albo może nawet lepiej. Jaki jest sposób na szczęśliwe życie? Oczywiście miłość. Z tym, że miłość to nie sentymenty. To nie tylko sentymenty, to rzadko sentymenty. Miłość mylimy bardzo często z emocjami. A święty Paweł jasno mówi, jaka jest, nawet nie dokładnie co, tylko jaka powinna być miłość. Miłość cierpliwa jest i tak dalej, i tak dalej. Więc oczywiście miłość. To nie oznacza, że będziemy szczęśliwi, to znaczy nie będziemy mieli trudności, cierpienia, nie będziemy mieli pod górkę. Nie, absolutnie, bo sam Pan Jezus mówi o tym, że jeśli ktoś chce iść za Nim, no to niestety może być bardzo różnie, a nawet bardzo źle. Ale są przecież byli i są męczennicy w historii naszej Kościoła, chrześcijaństwa generalnie. Natomiast jedyne, co przynosi radość, to jest wewnętrzną radość, nie ryczenie ze śmiechu. To też czasem dobre, ale nie zawsze się da. To jest tak naprawdę miłość. Tutaj, a przepisy znajdujemy w Ewangelii.
Tutaj pisze pan Artur Ciepielowski. Cudowna siostrze, cudowna osoba, która serce ma na ręce. Gdyby więcej takich osób było, to ci najsłabsi mogliby mieć nadzieję na poukładanie sobie życia. Szkoda, że tak mało w Polsce jest osób, które potrafią mówić prawdę prosto z mostu, tak jak to potrafi siostra. To raczej zdziczenie naszych obyczajów przez ciągły bieg za pieniądzem, sukcesem czy karierą, a człowiek coraz mniej się liczy. Jest człowiekiem, jest numerem, nie człowiekiem.
To prawda, że jest numerem. I to wszędzie, począwszy właśnie od szkoły, edukacji, a skończywszy na byciu pacjentem, czy No, to, co my staramy się zrobić, oczywiście trzeba tutaj wziąć pod uwagę, że kiedy podajemy drugiemu człowiekowi rękę, to oczywiście trzeba to robić z miłością i mądrze. Po drugie, ten drugi człowiek też ma wolną wolę. Może jej nie przyjąć z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, że nie chce. Po drugie, dlatego, że nie jest w stanie. Są ludzie w takich sytuacjach, w których nie są w stanie przynajmniej początkowo zaufać. Takie pytanie non-stop, czy dawać wędkę, czy rybę? Ja mówię, dobra, jak człowiek głodny może utrzymać wędkę? Najpierw trzeba człowieka nakarmić. To jest oczywiście schemat. Powoli jakby pokazać mu, że może być inaczej, a czasami na to potrzeba dobrych kilku lat. A czasami zdarza się, że nie udaje się tego nam, przynajmniej nie do końca, ale już jest jakiś, potem człowiek odchodzi i odnajduje się w zupełnie innym domu czy schronisku, zupełnie innej organizacji. Miałam takie przypadki, ale myślę, że ten wstęp u nas był pierwszym krokiem i potem już kto inny jakby doprowadził sprawę do końca. Nie można liczyć w miłości, nie można liczyć na sukces, który się liczy statystycznie. Każą nam na przykład często urzędnicy statystykę wyjścia z bezdomności, a ugryź się w nos. Mamy takich, którzy wychodzą, ale do nieba, do Pana Boga, bo umierają u nas. To jest wyjście z bezdomności? No proszę to określić. W jakim sensie? Oczywiście tak.
Tak, do domu ojca i tam już nie jest bezdomny.
Do domu ojca, dokładnie. Albo takich, którzy wychodzą, niby zaczynają sobie radzić, potem się rozchorują, coś się dzieje, nie poradzili sobie i do nas wracają. Czasami po kilku latach, czasami po 5 razy, próbując. Wyszedł z tej bezdomności czy nie? Oczywiście tutaj nie ma statystyk.
Właśnie, bo siostra ma ogromne też doświadczenie, praca właśnie z bezdomnymi, ale też resocjalizacja kobiet, praca z dziećmi nawet niewidomymi, dom dla bezdomnych, chorych, samotnych matek, noclegownia dla mężczyzn i kobiet.
A siostro... Nie prowadzimy noclegowni.
Aha, nie prowadzicie noclegowni.
Nie. To gdzieś tam źle przynajmniej przeczytałem. W życiu bym nie pozwoliła na to, żeby człowiek, który przychodzi do nas wieczorem, musiał być, mówiąc nieładnie, wywalony rano. Bez względu na to, czy to mróz i tak dalej, i tak dalej. Nie.
Rozumiem.
My mamy domy, a z domu się nie wyrzuca rano i nie przyjmuje wieczorem.
I chciałem tylko zapytać właśnie, czy z takim wielkim doświadczeniem, żeby siostra opowiedziała też o jakiejś takiej fajnej sytuacji, którą dobrze wspomina, bo trudności na pewno mamy w tych naszych tutaj właśnie i wyzwania są, w szczególności w pomocy bezdomnym i pomocy tym, którzy znajdują się w tej Republice Biedaków, ale właśnie taką jakąś fajną sytuację, która siostra też dobrze wspomina, tak bardzo z uśmiechem.
Takich sytuacji mamy miliony. Ludzi, którzy niedawno, parę dni temu zadzwoniła do nas nasza była mieszkanka, do mnie, była mieszkanka, pani Magda, która dawno opuściła nasz dom dla kobiet, naprawdę w końcu lat 90. w ogóle jakoś tak, na przełomie. I usamodzielniła się, wynajęła mieszkanie, wynajmowała, pracowała, potem się ciężko rozchorowała. Cały czas na wszystkie imieniny, urodziny i święta dzwoni. To jest już osoba w tej chwili mocno starsza i bardzo schorowana. Mieszka z synem, jakoś ten syn nawiązała z nim kontakty i mieszka w wynajmowanym mieszkaniu. I parę dni temu zadzwoniła, że wreszcie po tylu latach dostaje mieszkanie od miasta, ponieważ jest już niepełnosprawna. W tej chwili to była sprawna fizycznie osoba. Ofiara przemocy, musiała uciekać od męża wiele, wiele lat temu. 2 pokoje z kuchnią, miasto jej to wyremontuje, radość. Takich najrozmaitszych. Dzisiaj dostałam maila od człowieka, bo mamy także, wspieramy osoby niepełnosprawne, które są poza naszymi domami. Mamy fundusz stypendialny dla dzieci i młodzieży, ale także dla osób niepełnosprawnych. Dlatego, że to w dużej mierze są osoby, które żyją w nędzy. I znalazłam na Facebooku taki rozpaczliwy wpis człowieka z Bydgoszczy, któremu niepełnosprawnego fizycznie, któremu miasto przydzieliło mieszkanie, ale kazało mu sobie samemu to wyremontować, proszę sobie wyobrazić. Więc on zaczął tam, koledzy mu zaczęli coś robić, tylko przyszła kontrola, powiedziała, nie, za wolno to idzie, jak nie będzie za miesiąc, naprawdę. Jak nie będzie za miesiąc, to panu odbierzemy to mieszkanie. Więc chłopak zrozpaczony, no bo jeszcze trzeba mieć pieniądze na to, prawda? No i zrozpaczony to rzucił gdzieś na Facebooku, ja to znalazłam, wsparliśmy go. Malować mu pomogli koledzy, meble mu kupiliśmy do kuchni, bo paniom się nie podobało, że nie ma mebli w kuchni. Autentyk. Jak traktuje się takich ludzi? To jest w ogóle skandal. Jaka to jest pogarda za tym idzie, pogarda systemu za takim traktowaniem ludzi. Więc i pisze, zdjęcia nawet wysłał, że już ma mieszkanie wyremontowane i panie są zadowolone, aczkolwiek mu jeszcze szafy brakuje, ale już to, że ma na razie jeszcze w kartonach, to paniom już nie przeszkadzało. Więc oczywiście szafę mu kupimy, napisałem tam, żeby po prostu sam sobie znalazł, bo ja nie wiem, jakie ma im. Zapłacimy za tę szafę. Znalazł na internecie po prostu to, co mu odpowiada. No nie będę mu kupować szafy, nie mając pojęcia, o jaką chodzi. Ale w ogóle mnóstwo takich historii, również jeśli chodzi o naszych mieszkańców, którzy się usamodzielnili, którzy utrzymują z nami kontakt, młodych ludzi, którzy pokończyli szkoły u nas, którzy podjęli pracę, założyli rodzinę. To są naprawdę tysiące przez te 30 lat. Także taką anegdotkę mogę tylko opowiedzieć, to przed dobrych kilku lat, że Straż Miejska w Warszawie przywiozła do nas panią do schroniska dla kobiet, która tak śmierdziała, no po prostu cuda, nogi miała jak balony. Ja podziwiam tych chłopaków ze Straży Miejskiej, bo z miłosierdzia do nich wymyliśmy im samochód od środka. Jak oni to wytrzymali, nie wiem. Ci sami panowie przyjechali, bo kobieta była w strasznym stanie. Ci sami panowie przyjechali mniej więcej po miesiącu, żeby zobaczyć, spotkać się z tą panią, bo mieli słuszne poczucie takiej dumy, że uratowali jej życie, bo to była prawda, ona pewnie by zmarła gdzieś tam w krzakach, z ranami na nogach i tak dalej. No i ta pani do nich wyszła, ja ją zawołałam i mówię, tu goście do pani, to ci pan. I oni mówią, ale to nie ta pani. Ja mówię, proszę panu, to naprawdę ta kobieta. Nie, to na pewno nie ta kobieta. Oni jej nie poznali, bo to była normalnie ubrana pani, pięknie, czysto, włos był zrobiony, po tych ranach już nie było śladu, zresztą miała długą spódnicę, kulturalnie się odzywała i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest zmartwychwstanie. I my tak świadkami takiego zmartwychwstania bywamy bardzo często.
Ale właśnie jak już siostra opowiadała o brudnych nogach, to z racji tego, że ja też pracuję jako pielęgniarka na oddziale takim, na chirurgii powypadkowej i tam mamy też różnych takich bezdomnych naszych rodaków. I proszę sobie wyobrazić, że kiedyś do nas takiego pana właśnie, to ja jak już widziałam, jak ten pan wiezie na łóżku tego pana, to od razu mówię, od razu do łazienki, dawaj. No i zapchaliśmy go do łazienki i jak moja koleżanka ściągała mu skarpety, to żeśmy urwały mu palce.
No tak, bo miał pewnie już albo przegniło, albo odmrożone. Tak,
tak. Po prostu a ona zaczęła piszczeć. Ja mówię, no co się piszczysz? Ja mówię, cicho sieć. No, ale nasz rodak, no to żeśmy już mu, już nawet nie ściągaliśmy tych ubrań, tylko ładnie nożyczkami powycinaliśmy to, co trzeba. I za kilka dni przyszłam właśnie na oddział, mówię, ty, gdzie jest ten Polak ten, bo ja sobie nigdy nie pamiętam, jak to się nazywa, ale wiem, gdzie kto leży. Ja mówię, gdzie on jest? Ona mówi, no przecież leży koło ciebie. I właśnie też był cały ogolony, ładnie wymyty, pojedzony. No wiadomo,
tylko bez palca.
Gadał od rzeczy, ale no i bez palców u nóg, nie? Ale, tak. Ale to naprawdę, ludzi można...
No ale gdyby nie trafił do szpitala, to pewnie miałby sepsę i do widzenia, prawda, albo gangrenę. Mhm. Także to są tego typu zmartwychwstania i takich historii naprawdę mamy bardzo, bardzo wiele i to jest niesamowita radość, kiedy, kiedy się widzi właśnie człowieka, który był po prostu no, ludzkim wrakiem, a tu stoi przede mną facet ogolony, uśmiechnięty. Więc...
Siostro, czy rzeczywiście nie ma rzeczy niemożliwych, jak siostra myśli?
No, dla Pana Boga na pewno nie. Natomiast, aczkolwiek twierdzę ja i myślę, że jestem tu, nie mówię herezji, jednej rzeczy Pan Bóg nie może, mianowicie nie może zmusić nas do miłości. Dlaczego? Dlatego, że miłość zakłada wolność. Jeśli Bóg odbierze nam wolność, wtedy nie będziemy zdolni do miłości. Kółko się zamyka. Stąd niestety ta nieszczęsna wolna wola, o której mówił ksiądz Tischner, bo jest to oczywiście źródło naszego nieszczęścia, dlatego że możemy wybierać źle. Natomiast w miłości no nie ma rzeczy niemożliwych, aczkolwiek oczywiście to nie chodzi o to, że można... nie wiem, wskrzesić człowieka, prawda, który już umarł, lub też na siłę go zmienić. Tego się nie da. Jedyną granicą jest wolność drugiego człowieka. Generalnie ludzka wolność.
Siostro,
ale w naszym codziennym życiu, jeśli chcemy coś zrobić z powodu miłości, to okazuje się, że bariery, które wydawały nam się nie do pokonania, są do pokonania. Czasami sami jesteśmy zadziwieni, bo nigdy nie przypuszczalibyśmy, że nas stać na to, co robimy. Oczywiście z pomocą Bożą.
A czy dobro powraca?
Ja nie jestem. To jest jakaś karma wraca. To jest bardzo modne obecnie powiedzenie, które oczywiście wywodzi się z, powiedzmy sobie, z wschodnich sposobów myślenia. Nie uważam, żeby zawsze dobro wracało w sensie takim, że no bardzo przepraszam, ale ojciec Maksymilian Kolbe, który poświęcił swoje życie dla drugiego człowieka, w życiu jego doczesnym absolutnie mu nie wróciło dobro, bo zmarł z głodu. Przecież zagłodzony na śmierć. Więc to nie jest tak. Nie można się spodziewać, że za dobro, które czynimy, tu otrzymamy nagrodę. Pan Jezus też jej nie otrzymał, jak wiadomo. Więc nie można. Oczywiście czasami bywa tak, że ktoś nam się odwdzięczy. Nie tak znowu rzadko. Chcę się odwdzięczyć, podziękuję, ale myślę, że to nie... Czyniąc dobro, nie możemy być nastawieni na to, że człowiek, któremu je czynimy, okaże nam wdzięczność. Może się okazać, że sobie to przypomni za 20-30 lat i to go uratuje, na przykład, w jakiejś sytuacji, że zrozumie, że jest miłość. Człowiek, który nigdy nie doznał miłości, doznał wiele krzywd, niezwykle trudno ufa, że miłość w ogóle istnieje. Nas bardzo często ludzie podejrzewają, jaki my mamy w tym interes. No, trzeba być naprawdę nienormalnym, żeby tak jak Michał na przykład walić tą głową w tę piłkę, a
trzeba
u nas
mieć coś w głowie.
Opatrywać te śmierdzące rany i znosić urągania, bo to nie zawsze jest miło. Jak się, zwłaszcza część naszych mieszkańców nie ma już głowy z różnych powodów, albo z powodu chorób psychicznych, albo z powodu alkoholu, jest coś, zespół Korsakowa, o którym pani pewnie wie, czyli kompletne wyniszczenie mózgu lub też z powodu zwykłej demencji albo Alzheimera, bo i takie przypadki mamy.
Tak, ale jest też demencja alkoholowa, która...
Oczywiście.
Tak, to...
Oczywiście, no, tak jak mówię, zespół Korsakowa, więc ktoś, kto usiłuje, w jednym z domów pracuje mój przybrany syn jako opiekun, jako pielęgniarz w schronisku i on opowiada oczywiście ze śmiechem, że jak myje kogoś, to słyszy, i tu nie będę cytować, a jeszcze do tego Janek ma nieco ciemniejszą karnację, więc słyszy dwa razy tyle, bo nasi mieszkańcy bywają rasistami, albo Polska dla Polaków, albo jeszcze inne numerki. No,
ale umyj mi plecki.
Słucham?
Ale umyj mi plecki.
Tak, 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 oczywiście, oczywiście. Ale umyj mi plecki, tak. I słyszy wyzwiska, urąganie, zresztą nie tylko on, ale inni także. I nie ma tam dziękuję, tylko ty i tu trzy kropki i tak dalej. Więc to jest karma. Karma nie wraca w ten sposób. Natomiast na pewno dla nas ludzi wierzących i chrześcijan, mówiąc tak nieładnie, ponieważ żyjemy, jeżeli czynimy dobro, to żyjemy w strumieniu Bożej miłości, czyli bramy nieba mamy otwarte.
Czy siostra jest szczęśliwa tym, co robi?
Generalnie tak, bo gdybym nie była, to bym nie robiła tego, no proste.
Daje to
jeszcze
siostrze...
na tyle rozumu zostało, że mogłabym zmienić swoje życie, gdybym...
Ciekawe, co by siostra wybrała. Ciekawe.
Co nie oznacza, że czasami nie jestem wściekła albo zmęczona.
Przychodzą albo też... takie momenty zmęczenia, prawda?
No normalne oczywiście, czasami ma się dosyć, jest człowiek po prostu wykończony, ale to no, każdy w życiu swoim jest najzwyczajniej w świecie zmęczony albo po prostu jest wściekły. No,
siostro,
na ludzką głupotę, na bezmyślność. No.
A jak tacy właśnie normalni też ludzie, jak my też, może nasi słuchacze, jak właśnie możemy zacerować ten świat, jak możemy też może siostrze pomóc, jak w ogóle możemy pomóc drugiemu człowiekowi? Bo też trzeba wiedzieć, jak pomóc.
Przede wszystkim mamy dookoła siebie ludzi i codziennie Pan Bóg stawia na naszej drodze, ja mówię, proroków. To może być koleżanka z pracy, która jest zmartwiona, bo ma problemy rodzinne. To może być moja sąsiadka, której pies mi sika, co prawda, na klatce schodowej, ale jak się do niej odezwę, bo jest samotna, sfrustrowana i w ogóle zgorzkniała, jak jej zaproponuję, nie wiem, herbatę albo zrobienie zakupów, albo się do niej uśmiechnę mimo wszystko, to już będzie na świecie lepiej. To mogą być moje własne dzieci lub mąż, lub żona oczywiście. To mogą być moi parafianie. Mam ich dosyć i ta babcia mi tu przychodzi po raz 50, albo ten pod kościołem żebrze i tak dalej, i tak dalej. To na pewno jest jakiś łajdak. Można z nim zagadać, porozmawiać, jak z człowiekiem. To cerowanie świata to jest, to mówi papież Franciszek o tym, to jest czułość, serdeczność w stosunku. Oczywiście nie może być to naiwność, ale czułość i serdeczność to jest punkt pierwszy. Punkt drugi, nie ominąć człowieka w potrzebie. Nie zalecam przyjmowania ludzi bezdomnych do naszych domów prywatnych, dlatego że to nie są anioły, no, przynajmniej nie wszyscy. Tak, delikatnie rzecz ująwszy, ale są inne formy, metody pomocy. Mamy tysiące ludzi potwornie samotnych w domach starców. Dlaczego z dziećmi nie zrobić sobie z takiej staruszki samotnej naszej rodzinnej babci, którą odwiedzimy nawet raz na miesiąc i którą zaprosimy na Boże Narodzenie? No, jeden z przykładów. Dziecko, kolega mojego dziecka w klasie, widać, że jest słaby, że widocznie ma jakieś problemy rodzinne i tak dalej, może razem z moim synem lekcję zrobić. Słuchajcie, to są miliony, naprawdę miliony takich gestów i takich działań, które cerują świat, a które nie wymagają ani pieniędzy, wielkich przynajmniej, ani też wielkiego wysiłku. Na pewno wymagają czasu i uwagi. Oczyszczenia spojrzenia w Chrystusie na drugiego człowieka. Obrona słabszego.
To może jeszcze jakieś słowo dla pana Michała, bo pan Michał tak cały czas...
Ja mogę zapytać, kiedy mogę przyjechać na obiad, tylko nie na wynos, jak ostatnio.
Jak się zasłużysz. A buty żeś dowiózł?
Do nas możesz przyjechać, kiedy chcesz, bo jesteśmy szczepieni. Tu w Świętokrzyskim. Natomiast do Mikołaja, do Krakowa, to myślę, że w tej chwili tam już, nie wiem, chyba część już jest szczepiona. Personel jest szczepiony, zresztą część ta nieszczepiona wyłazi do pracy albo też włóczy się po mieście, więc już jakby, no, więc możesz przyjechać w każdej chwili. Tylko jak wiesz, no, w weekendy przeważnie Mikołaja tam nie ma, ale są inni i Jarek gotuje ponoć bardzo, tak, nawet próbowałam, bardzo dobrze, jest Marcin. Także będziesz zawsze serdecznie przyjechał. A u mnie masz, do nas możesz tu w Świętokrzyskie z noclegiem.
O, proszę.
Proszę bardzo.
A co potrzeba na już? Co potrzeba na już?
Zawsze potrzebne są takie żywne, oczywiście pieniądze, bo jak mówiła premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher, żeby być dobrym Samarytaninem, trzeba mieć pieniądze. To wszystko kosztuje, niebotyczne pieniądze. Utrzymanie domów, sama eksploatacja budynków, pensje pracowników, obsługa, utrzymanie samochodów, którymi dowozimy towary, ale także wozimy chorych i mieszkańców. Ogromna większość naszych mieszkańców to są ludzie starsi, chorzy i niepełnosprawni w tej chwili. Jeżeli widzę młodego człowieka w domu którymś, to mam właściwie 100% pewności, że albo jest chory psychicznie, albo niepełnosprawny intelektualnie. Taka jest w tej chwili rzeczywistość, jeśli chodzi o naszych mieszkańców. Rzadko kiedy jest inny przypadek. No tak jak tego Janka, chłopaka, który skończył technikum. Więc żywność, ale tutaj też trzeba wziąć pod uwagę, że ostatnio Michał organizował makaron. Tak było? Tak było. Ale to było, no i bardzo dobrze, tylko było to świetne, dlatego że to dużo opakowania chyba, nie?
To już się nauczyłem, że musi być makaron jednego rodzaju, bo się gotuje tak równo.
No oczywiście, bo jak my mamy 20, 20 parę najmniej, a 80 najwięcej osób w domu, no to nie może być każda paczka makaronu z innej bańki, bo nie zrobimy, więc muszą być to albo właśnie jednakowe paczki makaronu, żeby co najmniej dla 20 osób taki jeden makaron jednego gatunku starczył. To jest margaryna do chleba, cukier, to są rzeczy, które można, bo olej, to też nie dostajemy, proszki do prania, mydła mamy, od prysznic mamy, to mamy i środki ochrony od koronawirusa też mamy w tej chwili. Także to nie jest potrzebne, ale zawsze tego typu rzeczy. Konserwy oczywiście, bo to może leżeć. Tylko też no, nie za bardzo nas urządza, jak mam jedną puszkę mielonki i trzy puszki śledzi. No to co ja mam z tym zrobić, jak ja mam 20 osób? Więc jak ludzie coś chcą się czymś podzielić, to dobrze by było, żeby albo kupili, jeśli ich stać oczywiście, bo nie każdego stać, taką ilość, którą można podzielić na co najmniej 20 osób, albo też parę osób się umawia i kupuje razem coś jednokrotnego. Oprócz oczywiście cukru, oleju i margaryny, bo to każda butelka oleju jest potrzebna, czy każde opakowanie proszku do prania. Tylko nie do białego, tylko do kolorów zaznaczam.
Hej.
Dlatego, że większość pościeli mamy kolorową i wszystko kolorowe, więc białe nie ma sensu.
No właśnie, trochę kolorowy jest ten świat.
Trochę kolorowy, tęczowy.
Tęczowy. Właśnie zapraszamy wszystkich też, którzy też chcą pomóc na stronę internetową właśnie też siostry. chlebżycia.org. Można też właśnie znaleźć siostrę i Chleb Życia na Facebooku, właśnie też wpisując Chleb Życia na Facebooku. Można też zaglądnąć na blog siostry siostramałgorzata.chlebżycia.org/blog. Właśnie tam możemy znaleźć też szczegółowe informacje o pomocy, też numery kont, ale też właśnie kto co potrzebuje i jak możemy pomóc, gorąco też zachęcamy.
U mnie na Facebooku co jakiś czas pojawiają się linki, gdzie można pomagać, także Potrzeba tylko chęci, a resztę się zorganizuje.
Tylko pamiętaj, Michale, że tutaj
Michał
też jest
jak święty Mikołaj, co jakiś czas zjeżdża z Wiednia i wrzuca do Krakowa, do naszego domu, no bo tam ma rodzinę, więc ma najbliżej, zrzuca to, co udaje mu się uzbierać. My oczywiście, Kraków się dzieli i przesyła tutaj, przywozi tutaj w Świętokrzyskie. Jeśli jest czegoś jeszcze więcej, przesyłamy do Warszawy. Nieustannie wymieniamy pomiędzy domami. Dzielimy się tak, to jest jedna jakby, jedna rodzina. Tu nie ma, że jeden dom opływa w coś, a drugiemu czegoś brakuje. Do tego jeszcze rozdajemy żywność ludziom z zewnątrz, tu w Świętokrzyskim około 20 rodzinom.
No ja miałem okazję pracować jeden dzień z Tomkiem, wtedy co robiliśmy ten wywiad do książki, także wiem mniej więcej jak to wygląda wszystko.
No. W takim razie, siostro, no też czas jest trochę czasu najpierw na odpoczynek, ale też no już może też coś zróbmy. Panie Michale, coś trzeba jeszcze zrobić. Może...
Na pewno Michał do Krakowa nie pojedzie z pustym samochodem, bo to by był nie Michał.
Najwyżej pojedzie ze mną.
On zawsze załadowany.
Nie, no ale to, ale tak Agnieszka, jak i ksiądz Marek, no to przecież organizowaliśmy parę akcji wspólnie, no ostatnio przecież z butami, to też dużo butów tak. Pojechało do Krakowa, a część zostawiliśmy tutaj u Moniki, bo nasza znajoma Monika też opiekuje się tu bezdomnymi w Volkshilfe. Ja też byłem miesiąc temu u niej tam w pracy, pokazałem jak to wygląda, to na początku tak mnie zatkało trochę, bo ja myślałem, że to przedszkole jakieś jest. Bardzo dużo młodych ludzi było tak do 23-24 roku życia i to ja myślałem, że oni przyszli w odwiedziny, a to się później Monika mi opowiedziała, że to są właśnie ich podopieczni. No i tak to właśnie wygląda. Ale mnie się wydaje, że 80% społeczeństwa nie ma pojęcia o takich w ogóle domach i że taki problem jest, no bo człowiek jest zabiegany w tym swoim dążeniu do pieniędzy, do majątków, no i nie ma chwili na taką zadumę życiową. Dopiero się bardzo dużo, często się przekonuje ktoś, jak się coś stanie, albo jak on stanie w takiej sytuacji, to dopiero później się człowiek zastanawia, że to jednak jest inna strona tego życia, nie? Nie tylko ta pogoń za tym takim dobrobytem.
Ale wiesz, Michał, mi się wydaje, że to jest też tak, że tak jak my w gronie znajomych siedzimy, coś rozmawiamy i jedno rzuca hasło, to co robimy? No to dawaj. I już się jedno, drugie nakręca.
Najgorsze, że to szybko się robi później.
I to bardzo szybko, a ja pod samym, na samym końcu, zanim wejdziemy, ogłosimy tą akcję, ja zawsze się chwytam za głowę i sobie myślę, na pewno nie wypali. A potem to już idzie pieronem i to tak naprawdę, tak jak
najpierw
z tymi butami.
Najpierw jest telefon do księdza Marka.
No.
Znaczy ksiądz Marek załatwia administracyjne rzeczy.
Bo on zawsze dzisiaj. Zgody się... No, to my zawsze Marka księdza wysyłamy. Bo on lubi.
Każdy ma swoje
wersje. Ale to plaży. Właśnie na tym polega. Jest potrzeba, co robimy i nie ma biznesplanu. Łapiemy się za głowę, że nie damy rady. A okazuje się tutaj, że dajemy radę, że się włączają ludzie. Że... To właśnie o tym mówiłam. Dokładnie tak wygląda... powinno to wyglądać. Co nie oznacza oczywiście, że nie należy mieć prawa jazdy, jak się wsiada w samochód, to nie o to chodzi, ale i liczy się wtedy na Bożą opatrzność, że mnie uchroni.
Dokładnie. Chociaż szczerzonego Pan Bóg szczerze, jak to mówią.
No.
Siostro, bardzo, bardzo dziękujemy. Bardzo się cieszę, że mogliśmy też siostrę bardziej poznać, jako też taką bardzo sympatyczną osobę, bardzo też życiową. I taką przede wszystkim ludzką.
No, taka bezpośrednia, ludzka, prawdziwy, no, najpierw człowiek, tak?
Najpierw
no,
człowiek.
Jeszcze trochę, jeszcze mnie jeszcze. Pochwalcie, nie jeszcze, znacie
no
mnie
nie.
Na co dzień.
Siostra też tak, nas nie zna.
Posłuchać w godzinę to można, ale tak żyć ze mną. Tak.
To zapraszamy na pizzę do Wiednia, żebyśmy się lepiej poznali.
No, mamy sytuacji. Zaległe spotkanie, bo to ostatnio to tam schody żeśmy mieli, no ale co, no, była pandemia, ale...
To właśnie, ale... żebyśmy się teraz zarażali tym dobrem na przyszłość, a nie czym.
Ostatni raz w Wiedniu byłam w wieku lat 20 paru, także...
A to chwilkę temu.
To niedawno chyba.
To pani Agnieszka to jest niedawno. W wieku 20 parę.
A tak,
jasne. Prawie pół wieku. Co to jest?
Ale zaproszenie jest dalej aktualne, także my koncert, jeżeli siostra tylko znajdzie trochę czasu, to my koncert jesteśmy w stanie zorganizować w ciągu tygodnia.
A my już mamy kilka pomysłów, także niech się siostra tam pakuje walizki.
Jeśli przejdzie pandemia, to się
siostra dobrze wypocznie przed przyjazdem. Tak?
No niech wypocznie, tak, nie założy sobie buty jakieś wygodne.
Jest czego wybierać, więc... No. Dobrze, siostro, bardzo, bardzo dziękujemy.
Dziękuję i pozdrawiam was wszystkiego dobrego, bardzo dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
I proszę się pomodlić za takich tej z Wiednia.
I wzajemnie. Trzymajcie się z Bogiem.